Bez barier.
Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez barier przypominamy zasady wykorzystania ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z ubiegłorocznych dochodów. Czyli będziemy mówić, jakie wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne możemy odliczyć od dochodu, by zapłacić niższy podatek. Zapraszam.
Bez barier.
Wszyscy już otrzymaliśmy informacje o naszych ubiegłorocznych dochodach, które podlegają opodatkowaniu. Na ich podstawie możemy więc wyliczyć należny podatek dochodowy. Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługuje jedna z nielicznych już w naszym systemie podatkowym ulg, czyli ulga rehabilitacyjna, a naszym gościem jest dziś pani Mirosława Aleksiejuk z Białostockiej Izby Administracji Skarbowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ulga rehabilitacyjna jest bardzo popularna. Dziś powiemy, które wydatki są najczęściej odliczane od dochodu i na co zwrócić uwagę, by prawidłowo je odliczyć. Jedną z najtrudniejszych do wykorzystania i wydaje się, że najtrudniejszych do obliczenia ulg jest ulga z tytułu zakupu leków. Proszę powiedzieć, na czym ta ulga polega?
Zakup leków podlega odliczeniu, jeżeli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a także lekarz specjalista stwierdzi, że powinna określone leki stosować stale lub czasowo. Wydatki te możemy odliczyć od dochodu, ale w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
Bardzo to brzmi skomplikowanie. W rzeczywistości aż takie skomplikowane to nie jest. Czyli idziemy do lekarza i lekarz wypisuje receptę. Czy ta recepta musi być jakaś szczególna?
Nie. To jest to zwyczajna recepta wypisana przez lekarza nawet pierwszego kontaktu. Teraz tak, bo pierwsze leki zleca lekarz specjalista, potem są powielane przez osobę niepełnosprawną u lekarza pierwszego kontaktu. Wykupujemy tą receptę w aptece, prosimy o fakturkę w aptece i wszystkie faktury z każdego miesiąca zbieramy.
I to już zrobiliśmy w ubiegłym roku, to znaczy już te faktury wszystkie mamy pozbierane, teraz jest czas na to, żeby obliczyć, ile
możemy
tych
odliczyć
wydatków
od
możemy
dochodu.
Odliczyć od dochodu. Jak to teraz zrobić? Nakupki z każdego miesiąca podzielić?
No najlepiej byłoby podzielić na 12 miesięcy, faktury z 12 miesięcy i w każdym miesiącu sumujemy wydatki poniesione na leki i odejmujemy od tego kwotę 100 zł i ta różnica w tej wysokości, która nam zostanie, podlega odliczeniu od dochodu i każdy miesiąc sobie sumujemy do końca.
Jakie najczęściej tutaj błędy są popełniane
przy korzystaniu z tej ulgi? Myślę, że osoby niepełnosprawne na fakturach mają często również wydatki poniesione na nieleki, tak? Jeżeli chodzi o odliczenie, to tylko sumujemy leki, które są lekami w rozumieniu prawa farmaceutycznego, jakieś magnezy, witaminy, suplementy diety, środki opatrunkowe. Musimy z tej faktury odjąć.
I też musimy pamiętać, że muszą to być leki związane z naszą niepełnosprawnością. Jeżeli przeziębimy się, to
nie mogą
już
to być leki ogólnego zastosowania.
To już tutaj tych leków nie możemy wykorzystać w ramach tej ulgi. Czy są jakieś limity? Ile?
Jest to wydatek nielimitowany.
Czyli wszystko, co powyżej 100 zł w danym miesiącu możemy
odliczyć.
A jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o dostosowanie samochodu do naszej niepełnosprawności?
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych co do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Więc tutaj musimy przerobić ten samochód związany z naszym schorzeniem, które wynika z niepełnosprawności. Jeżeli mamy na przykład schorzenie narządów ruchu, nóg, to biegi wtedy i hamulec mamy prawdopodobnie w ręku. To nie może być jakiś tam remont samochodu, tylko przystosowanie do takich celów.
Czy to musi...
Do związanych z niepełnosprawnością.
Czy to musi być nasz samochód, czy może to być na przykład samochód, który jest odrębną własnością naszego małżonka? Albo samochód należący do opiekuna?
Jeżeli odrębną własnością małżonka, to nie, bo rozmawiamy tutaj o współwłasności ustawowej małżeńskiej, więc może to być też samochód naszego opiekuna.
Tutaj są jakieś limity kwotowe?
Nie,
ile kosztowało takie dostosowanie, tyle możemy.
Tak, musimy mieć te wydatki, musimy mieć udokumentowane.
Kolejna ulga, też z tych bardziej popularnych, to są dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne. Też dość skomplikowana.
Myślę, że to nie jest takie skomplikowane, bo ustawodawca mówi o używaniu samochodu osobowego. Jest to warunek, że musi to być samochód osobowy.
Czyli nie może być...
To samochód ciężarowy na przykład z kratką. No, tak jest, takie samochody nie wchodzą do tej ulgi. Który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa lub podatnika, który posiada na utrzymaniu osobę niepełnosprawną bądź też dzieci do 16 roku życia.
Ale też nie wszystkie wyjazdy do lekarza możemy odliczyć.
Nie, odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które dotyczą koniecznych przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Tylko taki cel przejazdu upoważnia do zastosowania odliczenia. Wysokość tego odliczenia uzależniona jest od stopnia użytkowania samochodu.
To powiedzmy jeszcze raz, do lekarza na wizytę lekarską takiego dojazdu odliczyć nie możemy.
Nie mieści się to w ramach tej ulgi, tylko na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Czy to mają być jakieś cykliczne zabiegi rehabilitacyjne,
nie,
na
nie.
przykład dwa razy w tygodniu, czy może mogą być tak, że pojechaliśmy na przykład do sanatorium?
Jeżeli chodzi o dojazd do sanatorium, tutaj możemy odliczyć też do wysokości 2,280, pod warunkiem, że taki wydatek faktycznie żeśmy ponieśli.
Bo 2,280, 2,280...
Jest to górny limit.
Czy sumujemy takie wyjazdy na zabiegi rehabilitacyjne cykliczne i do tego możemy dodać jeszcze wyjazd do sanatorium, wyjazd na turnus
tak,
rehabilitacyjny?
Możemy. Przy tej uldze nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych wydatków.
Po prostu 2,280.
Jeżeli podnieśliśmy wydatek faktycznie w takiej kwocie, tak na dojazdy do sanatorium, czy też na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, taką wysokość możemy odliczyć.
A co będzie sprawdzał Urząd Skarbowy, jeżeli poweźmie wątpliwość, że rzeczywiście te wyjazdy były związane z zabiegami
rehabilitacyjnymi? Myślę, że w praktyce może to dotyczyć okazania tytułu prawnego do posiadanego pojazdu, czyli dowód rejestracyjny. I dowód rejestracyjny jest, może być na jedną osobę, ale to nie przeszkadza, jeżeli my korzystaliśmy, a właścicielem pojazdu w dowodzie rejestracyjnym jest nasz współmałżonek.
A jakieś zaświadczenia o tym, że faktycznie odbyliśmy te zabiegi rehabilitacyjne, że byliśmy w sanatorium?
Tak, na żądanie organów podatkowych podatnik ma obowiązek przedłożyć dokument, który potwierdza zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. To jest do tego odpowiedni przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ja bym może chciała jeszcze tutaj powiedzieć, bo taką istotną rzeczą jest, że muszą to być zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie mogą to być zabiegi lecznicze, nie mogą być to dojazdy na zabiegi operacyjne. Muszą być to sensu stricto zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
A czy ma tutaj znaczenie, czy zostaliśmy skierowani przez na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację? Czy jest to wyjazd częściowo
w ramach sanatorium
refundowany przez Narodowy Fundusz
nie,
Zdrowia?
Nie, ma to, nie ma to znaczenia.
Czy sami płacimy za wszystkie zabiegi?
Nie ma to znaczenia. Możemy sobie wykupić dodatkowe zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w sanatorium, jeżeli jesteśmy... ten wydatek udokumentować fakturą bądź też rachunkiem.
Bo tutaj już przechodzimy do kolejnej ulgi, czyli za płatne zabiegi rehabilitacyjne też możemy wziąć rachunki czy faktury i odliczyć je sobie od dochodu.
Tak, od dochodu. Tutaj warunkiem do odliczenia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, dokument, z którego wynika, że ponieśliśmy tego rodzaju wydatek oraz zlecenie.
Czyli
no bo chyba od lekarza rehabilitanta. Ja nie jestem lekarzem rehabilitantem, ale w praktyce chyba jest tak, że to lekarz zleca nam, jakie zabiegi musimy przyjąć, tak, przy naszym schorzeniu. To nie może być tak, że jadę do sanatorium i wybieram sobie określone zabiegi, ja chcę i płacę.
A potem odliczam od dochodu. Czy tutaj mamy do czynienia z kwotą limitowaną, czy ile wydamy, tyle możemy sobie
ile
odliczyć?
Ile wydamy, tyle możemy sobie odliczyć.
Bez barier.
Kolejna ulga, też dość popularna, na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb naszej konkretnej niepełnosprawności. Zwykle jest to związane z niepełnosprawnością ruchową i potrzebą poruszania się na wózku, bądź też przenoszenia osoby, która się samodzielnie już nie porusza. Tak, to też mówimy... nie jest to też ulga limitowana, czyli tutaj możemy odliczyć od dochodu tyle, ile wydaliśmy, ale nie wszystko, co zrobiliśmy w domu przy remoncie, przy dostosowaniu, może być wzięte pod uwagę.
Jeżeli chodzi o adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, to mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że wydatki te powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z naszej niepełnosprawności. Wydatki na przystosowanie muszą być bezpośrednio związane z naszą niepełnosprawnością. Na przykład mamy taką sytuację, że interpretacja już w tym zakresie, że podatnik wymienił piec na węgiel, wymienił na piec gazowy. I tutaj miał orzeczenie o niepełnosprawności ruchu, więc dla niego to przystosowanie i adaptacja, czy to modernizacja tak budynku mieszkalnego, czy też budynku raczej mieszkalnego,
była bardzo istotna w takim codziennym funkcjonowaniu.
I to była potrzeba taka niezbędna, jak najbardziej może takie wydatki poniesione na wydatki odliczyć.
Ale też pamiętajmy, że jeżeli na przykład dostosowujemy łazienkę, to zamontowanie różnego rodzaju barierek, uchwytów pomagających nam w korzystaniu z tej łazienki.
W życiu codziennym?
I w życiu codziennym tak, poszerzenie drzwi tak, ale już wymiana glazury i malowanie ścian nie. Ponieważ nie są to wydatki bezpośrednio związane
z naszą niepełnosprawnością.
Chociaż przy wierceniu ścian i wkuwaniu czegokolwiek, no, są to prace absolutnie niezbędne. Niemniej niezwiązane z niepełnosprawnością, więc tutaj ich odliczyć nie możemy. Ja myślę, że taką niedocenianą ulgą jest ulga na różnego rodzaju przedmioty wykorzystywane w rehabilitacji. Na przykład książki, na przykład zabawki edukacyjne i rehabilitacyjne dla dzieci, bo to też jest w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to niepełnosprawność. Ale jest to bardzo pojemna ulga.
Jeżeli chodzi o zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, również tutaj wydatki ponosimy zgodnie z potrzebami wynikającymi z naszego stopnia niepełnosprawności. Jak najbardziej książki edukacyjne, rehabilitujące. No tutaj nie będziemy się wypowiadać na temat schorzeń, tak? Bo czego innego wymaga dziecko przy chorobie Aspergera, czego innego przy autyzmie. To lekarz specjalista decyduje, czy
jakiego rodzaju
wydatki ponosimy. I czy one ułatwią rehabilitację?
Ale wchodzą tutaj różnego rodzaju maty, piłki, to co przy
tak,
innych...
Tak, jakieś uchwyty.
Zabawki, które mają sprawić, że dziecko będzie bardziej sprawne.
Sprawne fizycznie, czy też bardziej przystosowane społecznie, tak? Jego rozwój jakiś tam psychofizyczny, czy fizyczny.
Albo też różne materiały, czy urządzenia, czy zabawki stymulujące rozwój intelektualny. Jest to bardzo, bardzo...
To jest pojemna ulga i jak najbardziej zachęcamy podatników, którzy mają tego rodzaju problemy do wykorzystania
tej ulgi. I tutaj mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o...
Nie, jest to ulga nielimitowana.
Czyli wystarczy...
Mamy orzeczenie o niepełnosprawności, poniesiemy wydatek.
I fakturę.
I mamy tak, dokument, z którego wynika.
Że pamiętajmy też, że faktury muszą być imienne.
Tak.
Ulga na utrzymanie psa przewodnika,
osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa i osób z niepełnosprawnością ruchu. Tak?
To tam jest już pies asystent.
Jest to ulga, która jest limitowana. Jej wysokość nie może być większa niż 2280 za rok podatkowy. Musimy tylko mieć taki dokument, z którego będzie wynikało, że nasz pies jest psem asystującym.
Mamy też jeszcze ulgę dotyczącą pomocy. Chodzi o to, że jeżeli mamy bardzo miłego sąsiada,
tak?
Który wspomaga nas jako przewodnik, jeżeli nasza niepełnosprawność wynika z dysfunkcji narządu wzroku.
Czy też dysfunkcji ruchowej, którą
bądź
mamy.
Też
tak, możemy
się zrekompensować w jakiś sposób. I tutaj też jest to ulga limitowana, więc nie wymaga udokumentowania w postaci faktury, natomiast wymaga uprawdopodobnienia.
Że taki wydatek ponieśliśmy. Jeżeli chodzi o tą ulgę, to nie ma ograniczeń co do kręgu i wieku przewodników. Natomiast na żądanie organów musimy wskazać osobę, która otrzymała od nas pieniądze. Nie mogą to być jakieś rzeczowe świadczenia, tylko faktycznie pieniądze. I tutaj chciałabym powiedzieć, że osoby, które otrzymają te pieniądze, mają obowiązek opodatkować je w swoich zeznaniach rocznych.
I to jest właśnie problem.
To jest
problem,
istotne, no bo osoba niepełnosprawna, która płaci, skorzysta z odliczenia, ale osoba, która otrzymuje te pieniądze, podlegają one niestety opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Chyba że osoba, z której pomocy korzystamy, nie ma własnych dochodów, bo wtedy nie ma czego.
No to wtedy wkraczamy tak w kwotę wolną od podatku 3091 za 16 rok i podatku nie odprowadzi. Niemniej tego zeznanie roczne musi złożyć.
Czyli wykazać, że
wykazać te dochody, tak, że takie dochody otrzymała.
Jak to wygląda przy wspólnym rozliczaniu się małżonków? Jeżeli jedno z małżonków ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej i jeżeli oboje mają takie prawo.
Tutaj nie ma znaczenia. Osoby niepełnosprawne, czy rozliczają się indywidualnie, czy rozliczają się wspólnie, każdy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i od swego dochodu odliczyć faktycznie poniesione wydatki. Tak?
A jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności otrzymaliśmy nie na początku roku, tylko na przykład w połowie albo we wrześniu. Czy wtedy trzeba proporcjonalnie zmniejszać te limity?
No, co do zasady, wydatki powinny być poniesione po dacie orzeczenia, bo od tej daty jesteśmy osobą niepełnosprawną i możemy odliczać wydatki rehabilitacyjne. Są takie sytuacje, że organy orzekają o powstaniu niepełnosprawności, datują ją na okres wcześniejszy. Więc wtedy nie ma żadnych przeszkód, żeby odliczać te również poniesione przed uzyskaniem tego orzeczenia.
A jeżeli nasz niepełnosprawny podopieczny zmarł w trakcie roku, jak tutaj, czy mamy prawo skorzystać jeszcze z ulgi w zakresie faktycznie poniesionych wydatków?
Jeżeli jest to nasz współmałżonek, to istnieje taka możliwość. Drugi ze współmałżonków składa zeznanie roczne, w którym odlicza od dochodu wydatki drugiego zmarłego współmałżonka. Natomiast w przypadku osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim, tutaj zeznania za takie osoby złożyć nie możemy. Możemy ewentualnie po otrzymaniu postanowienia, po sporządzeniu postanowienia na byciu spadku wystąpić do organów podatkowych o ustalenie zobowiązania po zmarłym.
Czy mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli są niepełnosprawne?
Tak. No, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, czy też na ryczałcie, oczywiście.
Natomiast nie mogą z niej skorzystać te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które już korzystają z pewnego rodzaju ulgi, czyli z rozliczenia liniowego.
Na podatku liniowym jedynym odliczeniem są tylko składki ZUS-owskie, społeczne i zdrowotne.
To, że korzystamy z ulgi rehabilitacyjnej, nie przeszkadza w tym, żeby 1% swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Nie, tylko musimy pamiętać o tym, że ten dochód po odliczeniu od dochodu wydatków na rehabilitację będzie już niewielki, więc podatek też może być nieduży. I ten 1% to naprawdę będzie niewielka kwota.
Ale nie przeszkadza to w niczym. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze miał wątpliwości, jak wykorzystać ulgę rehabilitacyjną, zawsze można zwrócić się do urzędów skarbowych i tam
uzyskać informacje.
Uzyskać informacje, jakie konkretnie wydatki, jak konkretnie udokumentowane, konkretnie do jakiej wysokości, bądź czy są one limitowane, czy nie. I dzięki temu skorzystać
z odliczenia. Ja może jeszcze dodam, że na stronie Ministerstwa Finansów, na portalu podatkowym jest taka zakładka Zadaj pytanie. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, do 1000 znaków wysyłamy do Krajowej Informacji Podatkowej maila z naszym adresem zwrotnym i dostajemy odpowiedź. Nie jest to jakaś interpretacja wiążąca dla organów, ale na pewno ułatwia podatnikom rozliczenie zeznań rocznych.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była dziś pani Mirosława Aleksiejuk z Białostockiej Izby Administracji Skarbowej. Ja tylko przypominam, że chociaż zwykle mamy czas do rozliczenia się z urzędami skarbowymi do końca kwietnia w tym roku, jest to trochę dłużej ze względu na to, że końcówka kwietnia przypada na dni wolne od pracy.
Tak.
I termin ostatecznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, czyli złożenia naszego PIT-u, upływa o północy 2 maja. ale nie warto czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza jeżeli ktoś chce skorzystać z ulgi, bo im wcześniej rozliczymy się, tym wcześniej dostaniemy zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych. Bez barier.